radni zostali zaspokojeni, jeżeli chodzi o ciekawość, jak będzie wyglądała szkoła po zmianach najbliższych. Chciałam się spytać, czy do Państwa dyrektorów są jeszcze jakieś pytania?
Ja mam pytanie.
Proszę uprzejmie.
Jak wygląda przepływ środków na realizację reformy do Pana Marszałka?
Pani Minister.
W jaki sposób zostaliśmy doposażeni w te środki na przeprowadzenie tych wszystkich
mamy
zmian?
Być.
Proszę?
Mamy być.
Aha.
Na razie nie. Czyli to są na razie wszystko. W związku z tym może bym poprosiła o przedstawienie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół
i teraz tak,
podstawowych.
Szanowni Państwo, czy przedstawić Państwu w formie prezentacji, jak to będzie wyglądało, czy nie ma już na to czasu i tylko
skrócić? Skrótowo bardzo, Panie Naczelniku.
Ale to już oglądaliśmy już.
Tak, tak, ale mówię skrótowo bardzo. Tak,
jesteśmy tutaj z kolegą, który włożył największy wkład pracy w przygotowanie tej sieci szkół, przygotowanie również na zrobienie prezentacji. Ale skoro...
Jest kilka
slajdów. Jest kilka slajdów z poszczególnymi osobami. Szanowni Państwo, pracę nad przygotowaniem nowej sieci szkół tak naprawdę rozpoczęliśmy już wczesnym latem, wtedy kiedy było już pewne, że nowa sieć szkół będzie utworzona, że zostaną zlikwidowane gimnazje. Pierwsze koncepcje, które były naszego autorstwa, pojawiły się na biurku pana prezydenta już w lipcu ubiegłego roku. Te koncepcje nie znalazły uznania w oczach naszego prezydenta, wobec tego powołał do pracy zespół, którego celem było spojrzenie troszeczkę z boku na całą sytuację. Taki zespół został przez pana prezydenta powołany, na jego czele stała pani wiceprezydent. W skład zespołu wchodziło pięcioro państwa dyrektorów, część siedzących również tutaj na tej sali. Była przewodnicząca komisji branżowej, no i byliśmy również my tutaj z kolegą jako pracownicy wydziału. I zespół przedstawił efekt swojej pracy w postaci bodajże czterech wariantów rozwiązania sytuacji pod tytułem reforma oświaty w Pabianicach. Jeden z tych wariantów został przez pana prezydenta zaakceptowany i to jest efekt pracy koncepcyjnej zespołu, a następnie pracy już u nas w wydziale dotyczącym przygotowania sieci szkół. Powiem tylko tak, sieć szkół, którą mamy dzisiaj, jest bardzo podobna do sieci, którą mieliśmy przed 1999 rokiem. Korekta rejonów musiała nastąpić ze względu na to, że zmieniła się sytuacja demograficzna. Niektóre części miasta troszkę się wyludniły, niektóre części znacząco się zaludniły, dlatego konieczne były korekty rejonów. Staraliśmy się zachować zasadę następującą. Odległość dzieci, którą muszą pokonać w drodze do szkoły, nie może być większa od tej, którą zakładają przepisy prawa oświatowego, czyli 3 km dla dzieci młodszych, 4 km dla dzieci starszych. Nie mylę się?
Chyba
dobrze. Dobrze. Kolejna rzecz, to również musieliśmy wziąć pod uwagę wielkość naszych budynków szkolnych, tak aby zachować zasady dwuzmianowości. I dlatego praca tutaj u nas w wydziale często przypominała taką buchalteryjną, drobiazgową pracę, bo siedzieliśmy nad planem, nakładaliśmy na to demografię, ewidencję, liczyliśmy, jak ten blok odejmiemy z tego rejonu, dołożymy do tamtego, to jak będzie wyglądała sytuacja w naszych szkołach. Na tym polegała nasza praca przez, myślę, około miesiąca. To było dłubanie, to było liczenie, która ulica, ta strona do tej szkoły, ta strona do tamtej, żeby stworzyć sieć szkół, której nie będziemy musieli za kilka lat korygować wtedy, kiedy nastąpią jakieś drobne zmiany, jeżeli chodzi o demografię. Macie Państwo przed sobą uchwałę, która jest wzorowana, jeżeli chodzi o formę graficzną, na wzorcowej uchwale przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji. Jeżeli są jakieś pytania, to prosimy.
Czy mogę tak ściśle ciekawości, no, które dzielnice się bardziej wyróżniły, a które
dzielnice przybyło. Wyludniło się centrum, natomiast zaludniły się tereny na szeroko rozumianych piaskach, czyli Klimkowizna, Karniszewice, czyli to zatorze tak zwane, te tereny najbardziej na zachód wysunięte. I dlatego musiała nastąpić największa korekta, to między starym rejonem szkoły podstawowej numer 2, a starym rejonem szkoły podstawowej numer 14. Tutaj są największe, jeżeli chodzi o wielkość rejonów.
Bardzo proszę, pan radny.
Mam takie trochę poboczne pytanie. Ile było podjęcia w 1991 roku?
Pewnie jest 10 tysięcy więcej.
Rozumiem, że nie będziesz prezentowany.
Znaczy, no taka była wola państwa, kto będzie sobie życzył na maila prześlemy.
Ponieważ, drodzy państwo, kto na nas będzie spoczywał ten obowiązek przyjęcia tej sieci, ta sieć na pewno dużo zmieni. W związku z tym ja chciałabym się upewnić, ponieważ tutaj pan naczelnik zechciał powiedzieć, co cieszy nas, mnie osobiście bardzo, że jest to wypracowany efekt pracy wspólnej urzędu i państwa dyrektorów. Chciałabym zapytać, czy było to konsultowane tylko z tą grupą roboczą, czy jak to tam nazywała się ta komisja, czy było to również omawiane na naradzie i jaka jest opinia Rady Dyrektorów tutaj w tej kwestii, to pierwsze. Drugie, czy państwo zechcieliście również rozmawiać, czy badaliście reakcję rodziców na tą sieć, bo tak naprawdę wydaje mi się, że ta rejonizacja to dużo zmieni w zachowaniu i przyzwyczajeniach, przepraszam, że tak powiem, rodziców, ponieważ do tej pory w naszym mieście była duża swoboda wyboru szkoły i tak naprawdę już chyba mocno odeszliśmy od tej rejonizacji, przynajmniej w niektórych tutaj placówkach były one wybierane nie ze względu na rejon. A rozumiem teraz tutaj też z rozmów z kolegami oprowadzając nas po szkole, wynika, że ten plan zakłada ściśle, bo to powiedzieliście, ściśle zakłada, że rodzic, te obwody zmuszą jak gdyby rodziców do zapisania dzieci do szkoły, czyli jak gdyby no odejdziemy, nagle tu z czasu trzeba to powiedzieć, że nie będzie swobody wyboru, tylko ta odgórna rejonizacja. Czy mam tak to rozumieć? Więc prosiłabym o to wyjaśnienie. I trzecie, przepraszam już od razu, ponieważ ta uchwała, którą podejmiemy, będzie opiniowana przez łódzkiego kuratora. Zatem pytanie, czy już państwo tą uchwałę opiniowaliście i jak w związku z tym koordynator, kto opiekując się naszą uchwałą, tak, czy już mamy tutaj jakieś uwagi, czy to jest to uzgodnione już na tym etapie. Także dlatego chciałabym zapytać.
5 stycznia mieliśmy naradę z dyrektorami naszych wszystkich 11 szkół. Naradę prowadził pan prezydent. Mieliśmy tutaj, jesteśmy w trójkę również obecni. Byliśmy wtedy również na tej naradzie. Zostały państwu dyrektorom przedstawione nowe rejony z ogólnymi założeniami. Dyrektorzy zostali również wtedy na tej naradzie poproszeni o dwie rzeczy, bo był to ostatni tydzień przed feriami, tak akurat się złożyło, że mieliśmy tutaj pewien kłopot czasowy. Dyrektorzy zostali poproszeni przez pana prezydenta o dwie rzeczy. Po pierwsze, o przedstawienie swoich rejonów w szkołach zarówno radom rodziców, jak i radom pedagogicznym i mieli ewentualne wnioski, uwagi dotyczące tych rejonów zgłosić do końca stycznia razem z tymi dokumentami, które mieli również przygotować, bo zostali o to poproszeni, czyli to, co zostało zrobione. Po pierwsze, wyliczyć szacunkowe koszty przygotowania szkół do nowego systemu, a po drugie, policzyć w cudzysłowie etaty szkolne, które pojawią się wraz ze zmianą sytuacji zarówno w podstawówkach, jak i w starych gimnazjach, co zostało zrobione. Z tego, co pamiętam, nie było uwag, które by kwestionowały zasady, zasady tworzenia takich, a nie innych obwodów szkolnych. Oczywiście były ze strony dyrektorów informacje mówiące o tym, że obwód jest troszeczkę za mały, ale no tutaj niestety musieliśmy posiłkować się jeszcze jedną bardzo ważną wytyczną pani minister, a mianowicie zasadą jednozmianowości. I rzeczywiście mamy dwa bardzo małe rejony, to jest szkoła numer 1 i 9. To są rejony tak naprawdę na jedną klasę, ale tylko dlatego, 1 i 9, 9 jest w najgorszej sytuacji, ale to są dwie najmniejsze szkoły. Szkoła podstawowa numer 1 ma 13 sal lekcyjnych, szkoła numer 9 i 11 sal lekcyjnych. Więc gdyby były to szkoły dwuoddziałowe, nie można by było w nich pracować w systemie jednozmianowym. Dlatego te szkoły muszą być szkołami jednooddziałowymi co do zasady. Rozmawialiśmy również o tym, że możliwe jest, aby w tych dwóch szkołach funkcjonowały naprzemiennie drugie klasy. Czyli żeby zawsze w roczniku w obu tych szkołach były trzy klasy, ale naprzemiennie, raz dwie w dziewiątce, raz dwie w jedynce, wtedy będzie docelowo, mówię o sytuacji docelowej, 12 oddziałów i jednozmianowość w zasadzie zostanie wtedy zachowana. Jest to jak gdyby pewnego rodzaju kierunek, ku któremu będziemy zmierzać. Zasady zostały również przekazane obu związkom zawodowym, zarówno Solidarność, jak i ZNP otrzymały te nasze ustalenia co do nowych rejonów i obie te organizacje związkowe nie wniosły również jakichś większych zastrzeżeń. Natomiast to, co wynika z przepisów prawa, o co padło w ostatnim pytaniu, to dopiero Państwa uchwałę, którą podejmiecie, jak mam nadzieję, 9 lutego, przesyłamy do kuratora celem zaopiniowania. Jest to projekt sieci szkolnej, czyli to nie jest sieć szkolna. To jest to, co kiedyś nazywało się potocznie uchwałą intencyjną. To jest Państwa intencja. Taką proponujecie sieć. I dopiero jeżeli w ciągu 21 dni kurator nie wniesie zastrzeżeń do zasad wynikających z tej uchwały, jeżeli reprezentatywne związki zawodowe, a takowe to nie jest ZNP i Solidarność, tylko to jest Solidarność, ale ta nie nasza oświatowa pawieńska, tylko mówimy o centrali związkowej, to jest Forum Związków Zawodowych i OPZZ. Dopiero kiedy te trzy centrale związkowe, tak zwane reprezentatywne dla systemu, nie wniosą uwag negatywnych, z tym, że dla zasady opinia kuratora jest wiążąca, opinia związków nie jest wiążąca, dopiero wtedy Państwo podejmiecie uchwałę, która będzie tworzącą się szkół. I dopiero wtedy będziemy mówili o tym, o czym mówiła Pani Przewodnicząca, będziemy mówili o ewentualnych kosztach, czyli również na tej sesji, jak mniemam, marcowej, kiedy będzie uchwalana sieć szkolna, musimy również podjąć wtedy decyzje dotyczące kosztów, czyli ile nas będzie kosztowało i na ile nas stać. Bo powiedzmy sobie szczerze, my możemy mieć w tych szkołach małego Fiata zdyzelowanego, albo możemy mieć Mercedesa przysłowiowego klasy C. Ja bym chciał mieć klasy, samochód klasy średniej, czyli żeby stworzyć system, do którego szkoły, do którego przychodzą dzieciaki i chcą w tej szkole przebywać. Nie chodzi nam o złote klamki i złote sedesy.
Jaka informacja dla rodziców jest najważniejsza?
Rodzice nadal będą mieli prawo skorzystać z opcji szkoły nierejonowej. I co do zasady będziemy starali się, aby tam, gdzie doszłoby do rozbicia rodzeństwa, takiej sytuacji nie było.
U mnie to było pytanie rady rodziców.
Bo może być tak, że dziecko chodziło do szkoły podstawowej numer, nie wiem, 1, a teraz z tego powodu, że jest po południowej stronie ulicy Zamkowej, no to już jest rejon szkoły numer 15. A pani by chciała, żeby jej dziecko chodziło razem z braciszkiem, tak? Takie dziecko będzie miało pierwszą kolejność zapisania się do szkoły nierejonowej pod warunkiem, że będą miejsca. Bo musimy zachować kolejne rzeczy, czyli dyrektorzy muszą dopilnować, żeby klasa, którą tworzą, nie była większa niż 25 osób.
Zapytałam, dlatego przepraszam, bo w następnej uchwale o rekrutacji, tak? Wyczytałam, że tam rekrutacja przewiduje takie możliwości, preferencje dla jednego dziecka i tak dalej. W związku z tym to jakby...
Stąd te nasze kryteria,
jest
o których
mówiłem wcześniej. Mamy ściśle rejony, a tu jednak pozwalamy. No to chciałam, żeby to wybrzmiało...
Ale na przykład nie pozwolimy, aby w szkole, która nie ma warunków lokalowych, a nawet rodzice, nie wiem, hurmem tam się pojawili, nie pozwolimy na stworzenie, nie wiem, drugiej i trzeciej klasy w szkole podstawowej numer 9 czy 1, bo tam nie ma możliwości lokalowych. Nawet jak będą rodzice chętni z całego miasta tam pójść, niestety dyrektorzy nie będą mogli tam utworzyć i to nie jest widzimisię Borynia czy kogokolwiek innego. To jest zasada ministerialna, którą musimy zastosować. Zapewnienie w perspektywie kolejnych kilku lat szkołę jednozmianową.
Bartku, czyli ten limit klas z prezentacji będzie bezwzględnie zachowany. Nie ma możliwości w żadnej ze szkół podstawowych tworzenia więcej niż
To znaczy będzie możliwe na przykład, jeżeli będzie taka sytuacja, że są szkoły, które mają lepsze warunki lokalowe, takie, które mają więcej możliwych sal. Do tych szkół należy szkoła podstawowa numer 16, szkoła podstawowa numer 15, szkoła podstawowa numer 13. Jeżeli dodatkowe klasy będą chciały być w tych szkołach, będą.
No ja myślę, że to będzie podstawówek, a nie
14, ale 14 na pewno nie, trójka na pewno nie, jedynka na pewno nie, dziewiątka na pewno nie, bo nie ma możliwości. Piątka jest tak, bym powiedział, ósemka, piątka to tak.
Po dwie klasy.
Kaskada jest.
Proszę Państwa, zanim przejdziemy do zaopiniowania projektu uchwały, chciałabym się zwrócić do dyrektorów, bo to dla nich jest ta szatka tworzona, w cudzysłowie dla nich, no ale dla szkół, które przewodzą. I proszę Państwa, ja wiem, że to nie do końca różowo wygląda, że będziecie Państwo borykać się w najbliższym czasie z mnóstwem problemów, że to nie jest problem najbliższego roku, że tak naprawdę zanim rozwiniecie skrzydła, to czeka Was co najmniej 5-6 lat pracy ciężkiej. Zanim Wasze szkoły znormalizują pracę i będziecie wiedzieć tak naprawdę, na czym stoicie. Chodziło mi o to, czy Państwo jako dyrektorzy tych najważniejszych, najbardziej problematycznych szkół akceptujecie tą siatkę, czy się zgadzacie, czy ta praca, między organem nadzorującym i Wami była wystarczająco owocna i wystarczająco Państwa przekonała i również Państwo uczestniczyli, tak jak Pani w tej komisji. Miejmy nadzieję, że udało nam się uzyskać wszystko, co optymalnie udało się wykorzystać.
To spełni te życzenia, tak?
Więc mam nadzieję, mam nadzieję, dobrze, za chwileczkę, że Państwo dyrektorzy pozytywnie opiniują ze swojej strony, bo to dla nas chyba radnych jest najważniejsze, Wasza opinia.
Ja rozumiem, że Pani Przewodnicząca chyba chciała się spytać, czy Państwo dyrektorzy popierają Pana Broniarza.
Nie, Pan nie wkłada, Panie Radny, z łaski swojej.
Bo ten sceptycyzm, który tutaj z ust niektórych z Państwa radnych słyszymy od początku, jest męczący. My wiem, że jako radni żeśmy walczyli o to, żeby nie było likwidacji szkoły numer 9. Były duże opory, wtedy żeście nie walczyli.
Chciałabym powiedzieć, że nie chcę, było to niesmaczne, jeżeli próbował Pan włożyć akurat moje usta zupełnie co innego. Wydaje mi się, że będąc od 11 lat pedagogiem, która doskonale...
41 lat bez pedagogii.
A ja jestem od 11 i wiem doskonale, co jest dopiero w tej chwili, co się dzieje w szkole. I wiem, jakie mają nauczyciele w tej chwili trudności, więc doskonale dotykało mnie to samo, co dotyka pozostałych nauczycieli. Więc w związku z tym nie dziwi chyba się Pan, że dbam o to, żeby koleżankom i kolegom z mojego fachu, po moim fachu stała się jak najmniejsza krzywda i żeby jak najmniej dotknęło to uczniów, którzy to skończyli. Sama, proszę nie wkładać też w cud, sama poszłam w wieku 6 lat do szkoły, więc dlatego byłam za reformą. dla sześciolatków i proszę pana, nie wyszło na mnie źle. Jedna z moich córek skończyła 8-letnią szkołę podstawową, właśnie 16. Druga była króliczkiem doświadczalnym, czyli skończyła gimnazjum numer już 3 i obie są wspaniałymi według mnie, moim skromnym zdaniem, obywatelkami, dobrze wykształconymi. Więc wydaje mi się, że nie na miejscu zupełnie było kolegi włożenie tych słów.
Ad vocem. Ja rozumiem, że w 99 roku jeszcze nie była pani pedagogiem, no nie, bo to tak wynika z tego. Ale czy też wówczas miała pani taki sam pogląd, jak przywołany przeze mnie pan, którego drugiego nazwiska nie będę wymieniał, który był przeciwko wprowadzaniu gimnazjum?
Ja byłam za wprowadzeniem gimnazjum.
Aha, no dobrze, dziękuję bardzo.
I uważam, że nie jest to pomyłka, ale to są moje poglądy, które akurat na opinię teraz nie mają komisji najmniejszego wpływu. Reforma wymaga konkretnego podjęcia uchwały, utworzenia siatki godzin i wydaje mi się, że mamy zrobić wszystko, aby to się odbyło jak najmniejszym kosztem właśnie, jeżeli chodzi o koszty społeczne i koszty ekonomiczne, a one są olbrzymie.
No koment.
Przejdźmy do
głosowania. Proszę uprzejmie.
Do pana dyrektora, pan nabili się o windzie, panie dyrektorze. Czy ta winda będzie dla niepełnosprawnych, czy dla naszych sprawnych dzieci, którzy mają 70% kręgosłupy chore?
Nie, jest nie, to
ciężkie pytanie.
Jesteśmy integracyjnymi i zgodnie z planami tutaj urzędów taką pozostaniemy. Jeżeli planujemy rozdzielić budynek na tą część dla osób starszych uczniów i młodszych, no to ta część, gdzie będą uczniowie młodsi, nie będzie przystosowana do osób niepełnosprawnych, bo ta część jest przystosowana. Żeby taka była, żeby był dostęp do każdego piętra, niezbędna jest winda zewnętrzna. Koszt około 150 tysięcy. No oczywiście środki z PFRON-u do pozyskania, ale to jest na dalsze lata, no gdzieś za 2-3 lata myślę.
Docelowo. A są uczniowie na wózkach?
Teraz, znaczy aktualnie teraz nie, ale w zeszłych rocznikach bywali, ale to tylko w tym budynku się poruszali. Mamy osobne wejście i wtedy lekcje tylko na parterze. Są podjazdy.
Dziękuję. Proszę uprzejmie pani radna.
Ciekawy temat się pojawił. W takim razie mam takie pytanie do pana naczelnika. Co w przypadku tych dzieci, które są w danym rejonie, a szkoła nie jest integracyjna?
Nie ma rejonizacji dla integracji. Rejonizacja dotyczy tylko tak zwanych zwykłych dzieciaków. Jeżeli chodzi o integracyjne dzieciaki, one trafiają do tych szkół, w których zarówno po pierwsze są warunki i jeżeli na przykład dzieci były w podstawówce na wózkach, to one trafiały do dziewiątki, bo tam jest winda i mogły te dzieciaki się poruszać. Natomiast szkoły się specjalizowały, zarówno dziewiątka, jedynka, jak i ósemka, trzy szkoły podstawowe specjalizowały się w określonych przypadłościach. To się wiązało również z kwalifikacjami nauczycieli pracującymi w tych szkołach. I myślę, że na ten moment no, będziemy to rozwijać, ale
właśnie,
będziemy się starali, aby szkoła podstawa nr 16 była szkołą w tej części miasta dla dzieci niepełnosprawnych na ruchowo.
Czyli już twoja nie, tylko tam, bo ty miałeś mieć taką.
Znaczy, proszę Państwa, tak szybciutko, ponieważ przyglądałam się tej uchwale. I z powodów czysto formalnych na uchwale intencyjnej o projekt dostosowania sieci szkół jako przewodnicząca Komisji Finansów stwierdzam brak jest kontrasygnaty skarbnika. Co prawda jest to tylko uchwała intencyjna, ale jeśli wojewoda klepnie, to rodzi to skutki finansowe. W związku z tym ja proponuję, mamy sesję 9.4, no nie opiniować tego dzisiaj i po prostu uzupełnić, jeśli chodzi o tę uchwałę. I jest również druga uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, który również tworzy skutki finansowe.
Nie tworzy. Ta uchwała nie tworzy skutków finansowych. Ale wyjaśnię przy okazji oczywiście.
To znaczy skutki finansowe. Jest w tym regulaminie zmiana, no i na rok 2017 te zmiany nastąpią, prawda?
Czy mogę w tym temacie już teraz? Ta uchwała, którą Państwo macie jako drugą, czyli dotycząca regulaminu wynagradzania, to jest uchwała, którą Państwo, jeżeli chodzi o skutki finansowe, to jest ta uchwała, którą Państwo podjęliście jeszcze w grudniu tamtego roku. Natomiast nadzór prawny wojewody zauważył...
Przepraszam, wejdę w słowo. Tamtą uchwałę podjęliśmy z kontrasygnatą. Tak, z punktu tak. czysto formalnego. Nie, nie kwestionuje tak, merytoryki.
Ale nie, ale ja pozwolę sobie, bo to jest istotne dla całego toku naszego postępowania. Ta uchwała została podjęta wówczas z kontrasygnatą skarbnika, dlatego że rodziła skutki finansowe w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy związkami zawodowymi, dwoma działającymi w oświacie, a prezydentem, dotyczącym zwiększenia dodatku funkcyjnego z tytułu wychowawstwa o 1% w tym roku i o kolejny procent od 1 stycznia 2018 roku. I tam kontrasygnata była. Uchwała poszła zgodnie z przepisami do nadzoru prawnego wojewody i nadzór prawny wojewody zauważył, że zapisy z roku 2007 i 2009 dyskutowałem, bo byłem u pana dyrektora Krześnickiego, rozmawialiśmy na ten temat i podjęliśmy wspólnie decyzję następującą, żeby nie robić zamieszania z całą tą uchwałą. Ona została opublikowana, weszła w życie i zgodziłem się na uchylenie, czyli wyrzucenie z tej treści zapisów, które on zakwestionował. I zostały wykreślone punkty, mówię, z roku 2007 i z 2009, a wykreślenie czy wyrzucenie tych punktów nie rodzi skutków finansowych, bym powiedział wręcz przeciwnie, dlatego że został wyrzucony punkt regulaminu, który mówił o tym, że to koleżanka Małgorzata będzie pamiętała, kiedy tworzyliśmy pierwsze projekty, nie wiedzieliśmy, jak zapłacić dyrektorom za ciężką pracę wykonywaną w czasie realizacji projektu. Stworzyliśmy tak zwany dodatek specjalny dla dyrektorów i to zostało między innymi zakwestionowane. Czyli ten zapis, wykreślenie tego zapisu jest pozytywnym skutkiem.
Ale panie naczelniku, z punktu czysto formalnego, bardzo proszę do sesji uzupełnić kontrasygnaty, bo niestety, ale finanse decydują o wszystkim, a ja wolę dmuchać na więc pozwolimy sobie w związku z tym poprosić o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi fabiańskiemu w formie
To jest system, który funkcjonuje już od bodajże 5 lat. System polega na tym, że Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, który funkcjonuje w naszym mieście, jest powiatowym ośrodkiem, świadczy usługi doradztwa metodycznego, również doskonalenia dla naszych nauczycieli i dyrektorów z naszego miasta. Układ jest taki, że płacimy kwotę ryczałtową, natomiast nasi dyrektorzy i nasi nauczyciele, korzystając z usług ośrodka, nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów, jeżeli szkolenie jest organizowane i prowadzone przez osoby zatrudnione w ośrodku. Kwota jest identyczna co do wielkości jak w roku.
Dobrze, robimy głosowania osobno, pierw dla Komisji Oświaty, potem dla Komisji Budżetu i Finansów. Poproszę o
wątków
Komisji
Oświaty. No ale to nie jest sens, co przyjęliśmy. Przecież najpierw miało być posiedzenie Komisji Budżetu.
Wspólne posiedzenie.
To jest wspólne posiedzenie. Jest głosowanie nad uchwałą jednej i drugiej komisji. Teraz
no, ale to są punkty dalszy ciąg posiedzenia.
Nie, to jest punkt, ale Tadeuszu zaraz powiem. To jest punkt szósty. Posiedzenie Komisji Finansów, punkt szósty. Bardzo proszę członków komisji.
No, Oświata tutaj później.
No. Potem są te, które już nie dotyczą reszty. Czwarty, piąty nie wydawaliśmy opinii z powodu braku kontrasygnaty. Teraz
w dalszym ciągu tak. Uchwały były omawiane pod względem merytorycznym za następnego jednej pieczątki i na sesji staje uchwała, która nie ma opinii komisji.
Ona zostanie uzupełniona.
No i zapytanie, czy opiniujemy bez
ewentualnie. sytuację taką, że na przykład, że to jest zrobione o 15 dni, to już jest
Proszę Państwa, członkowie Komisji Finansów, proponuję, żeby spotkać się za 15.15, bo mamy o 4.00 sesję o 16.00 w sprawie, jeżeli będzie kontra sygnata, w sprawie zaopiniowania tych dwóch projektów uchwał, bo mamy wszystko identycznie, proszę Państwa, Komisja Oświaty, należymy właściwie do tych jednocześnie, zrobimy głosowanie. Tak, wspólne znowu za 20.
Jedna komisja jest.
Ale trochę wcześniej. W związku z tym, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu?
Oświata głosuje.
Oświata.
Oświata.
Cztery głosy za.
Mam kultura i sztuka dodawać.
Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, nie widzę. Proszę bardzo, głosuje Komisja Budżetu i Finansów. Kto jest za?
Budżet.
Zbigniew, nie jesteś w budżecie.
On nigdzie nie jest.
W ogóle nie biorę udziału w głosowaniu, bo dotyczy niestety zawodowo, więc nie mogę brać udziału. Ja nie brałam udziału, tak? Po rachunkach wam się zgadzam. Dobrze. Tak? Ja nie brałam udziału. Dobrze.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu do finansowania Fondu Doskonalenia Zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez miasto Wadęce na 2017 rok.
Zgodnie z przepisami prawa oświatowego dyrektorzy szkół i przedszkoli na podstawie ostatecznego projektu budżetu, który jest składany do Regionalnej Izby Obrachunkowej do 15 listopada, tworzą plan doskonalenia swoich placówek. Mają ten obowiązek złożyć taki plan do końca listopada, czyli do 30. Po uchwaleniu budżetu ten plan staje się obowiązkowy. Przepraszam, obowiązujący. Wobec tego zapisy w tej uchwale sankcjonują wydatkowanie 1% funduszu wynagrodzeń, który jest właśnie funduszem na doskonalenie, na różne formy. Jak tutaj macie Państwo wyszczególnione, tak naprawdę są trzy pozycje, czyli środki, którymi dysponują bezpośrednio dyrektorzy, środki, które są tą pomocą finansową dla powiatu wabieńskiego na realizację zadań przez powiatowy ośrodek na nasz cel. I trzecia część jest to kwota, która jest do dyspozycji prezydenta i te środki służą przede wszystkim doskonaleniu czy finansowaniu doskonalenia dla dyrektorów oraz innych form, na które z jakiegoś powodu dyrektorom nie starczy pieniędzy wywołanych.
Już?
Pytania?
Pytania?
Ja. Proszę uprzejmie.
Sorry, muszę zapytać. Chciałam zapytać, ponieważ w poprzednim regulaminie zapis był taki, że można było w 100% dofinansować doskonalenie zawodowe, mówiąc studia podyplomowe, jeśli były one skierowane przez pracodawcę. I teraz był taki zapis, prawda? Był taki. Tutaj też jest, że w specyficznych przypadkach, co w uzgodnieniu, daje się taką możliwość. pozostałych jest za skierowaniem, czyli dobrze mówię, tak, za zgodą dyrektora, jeśli nauczyciel idzie na studia podyplomowe, kurs kwalifikacyjny, to jest dofinansowanie w 75%. Ja to pytanie skłaniam w ten sposób, że rozmawialiśmy przed chwilą, drodzy Państwo, o tym, co Pani Przewodnicząca zechciała powiedzieć, że czekają na zwolnienia nauczycieli. Na pewno dla części ratunkiem będzie przekwalifikowanie się. Zatem moje pytanie jest takie, Panie Naczelniku i Pani Prezydent, czy, bo to rozumiem, będzie w Państwa gestii ta uznaniowość, czy to będzie w gestii dyrektora, te 100%, czy w gestii, kiedy jest nauczyciel zagrożony zwolnieniem, a na przykład u Pana Dyrektora Hankę może podjąć studia, nie wiem, na przykład edukacji wczesnoszkolnej i zostać w szkole, mieć etat, nie być zwolnionym, czy to właśnie ten regulamin, widzicie Państwo taką możliwość, żeby pracownikom dofinansować na przykład w 100%. Ponieważ Krajowy Fundusz Szkoleniowy w tym roku nie przewiduje, nie da możliwości nauczycielom skorzystanie z tego funduszu, bo są inne priorytety. Więc dlatego w dobie tych zwolnień i roszady i możliwości przekwalifikowania, proszę o powiedzenie, jak Państwo widzicie wydatkowanie tych po prostu środków. Chciałabym jako radna wiedzieć, żebym czuła się tutaj w porządku, że rozumiem tę regułę i zasadę. Dziękuję.
Tak, oczywiście taka możliwość istnieje w naszym regulaminie i może być stosowana. Natomiast trudnym będzie wykonanie takiego zadania przez dyrektorów, mając dzisiaj stworzony plan doskonalenia, dlatego że dzisiaj w planie doskonalenia jest napisane, że dyrektor taki i taki zatwierdza, a że w jego placówce tylu ludzi skończy doskonalenie w takiej formie, tylu skończy studia podyplomowe. Taki jest szacowany koszt takiego szkolenia i nie sądzę, żeby z tych pieniędzy, które dyrektorzy mają do dyspozycji, wystarczyło środków na to 100% sfinansowanie czegoś dodatkowego, czego w planie nie zostało ujęte. No chyba, że ktoś zrezygnuje, bo planował, ale zrezygnował, to wtedy dyrektorowi się uwalniają możliwości finansowe. Ale temu mają służyć te środki, które mamy my w wydziale do dyspozycji na takie właśnie sytuacje. Ale co do zasady, jestem przeciwnikiem 100% finansowania wszelkich spraw, również doskonalenia. Bo jeżeli nauczycielowi zależy na pracy, to nie jest tak, że my będziemy mu 100% finansować jego przekwalifikowanie się. W 80% owszem, ale już 100% jestem przeciwny takiemu podejściu do sprawy. To, co dostajemy za darmo,
ale taki zapis się
nie szanujemy. Istnieje taka możliwość.
Istnieje.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Proponuję prośbę o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Pierw Komisja Oświaty. Proszę uprzejmie, kto jest za. 4 głosy za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. I Komisja Budżetu. Proszę. Kto jest Państwa za? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Przejdziemy teraz do następnego punktu. To są sprawy różne. Ja ze swojej strony chciałam przeprosić za milczące zmiany porządku. W związku z tym, że wyszedł problem formalny z dwoma opiniami niechcący, zmieniłam kolejność obrad i w piątej i szóstym zmieniłam kolejność w naszym głosowaniu. Mam nadzieję, że nie budzi to żadnych problemów większych. I czy ktoś z Państwa ma jeszcze do zgłoszenia sprawy różne w tych naszym wspólnym posiedzeniu. Więc w związku z tym serdecznie dziękuję razem z Panią Przewodniczącą za wspólne posiedzenie, a proszę o pozostanie członków Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Dziękuję również bardzo.
Do roboty.
No, a i do ciebie?
No.
I do ciebie?
Ja to nie.
Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie. Ja to nie.